Te następne godziny, może trochę więcej, chciałbym pokazać wam, w jaki sposób autorzy Nowego Testamentu używają Stary Testament. Najpierw kilka wstępnych uwag i potem dam wam, ja mam tu napisane 16 innych sposobów. Nieraz słyszeliście ode mnie i dalej jestem uczestnikiem tej doktryny i uczniem tej doktryny, że najprostsze prawie zawsze jest najlepsze. Jeżeli to jest proste rozwiązanie, przeważnie to jest najlepsze, ale niestety w tym przypadku jest jeden z tych wyjątków akurat. Byłoby piękne wam powiedzieć, kiedykolwiek jest cytat Starego Testamentu w Nowym, po prostu oznacza wypełnienie. Czasami tak jest, ale rzadko akurat. 16 innych sposobów. Najpierw kilka wstępnych uwag. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli my możemy rozumieć, pierwsza uwaga, w jaki sposób autorzy w Nowym Testamencie używali Stary Testament, my możemy się uczyć od nich po prostu. My najpierw możemy zobaczyć, w jaki sposób oni tak robili, przez Ducha Świętego oczywiście, i potem my możemy powiedzieć, a, my możemy być naśladowcami tych autorów. Pierwsza rzecz. Po drugi, nieraz zadałem sobie pytanie, czy my możemy udowodnić swoją doktrynę, używając tylko Stary Testament? Na przykład temat zmartwychwstania naszego Pana. Czy my jesteśmy w stanie udowodnić? Wujek mówi od razu nie. Mogę zapytać, dlaczego wujek tak myśli?
Bo jako pierwszy, prawda, chociaż cytaty o zmartwychwstaniu występują w Starym Testamencie, ale nie wynika to z tej myśli, o którą miał Jezus na myśli. Bo on powiedział, on jest pierwszy, bo nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba.
Więc o ile dobrze, bo ja chciałbym dobrze rozumieć, o ile dobrze wujka rozumiem teraz, nie możemy udowodzić swoją doktrynę używając tylko Stary Testament, tak? Dobrze rozumiem, tak?
Są przesłanki przemawiające za nauką od zmartwychwstania, w którą wierzyli Żydzi, bo przecież kiedy Maria i Marta, znaczy siostry Łazarza, to kiedy Jezus mówi, że, kiedy Jezus mówi o zmartwychwstaniu, to ona powiedziała, wiem, że przy dniach ostatecznych nastąpi zmartwychwstanie. Tylko że to nie była po prostu ugruntowana nauka, tylko to były jakieś przesłanki, o które Żydzi, znaczy, domniemywali, prawda?
Więc ja mam prośbę teraz, szczególnie do wujka, że ja mogę myśleć całkowicie odwrotnie, jeżeli mogę. Bo na przykład nasz Pan, Pan Jezus, Paweł, Jan, Jakub, czy oni mieli przy sobie Nowy Testament? Oczywiście nie. I cokolwiek oni powiedzieli i napisali, i mamy tyle przykładów, oni musieli udowodzić, że to było od Pana Boga. Więc w jaki sposób oni mogą tak udowodzić? Ja wiem, że tam jest kilka, ale tylko kilka przykładów, gdzie Paweł na przykład powiedział, bezpośrednio zostałem od Pana Boga, 11 rozdział 1 do Koryntian, ale to jest wyjątkiem. Ale prawie zawsze, aby udowodzić jakieś doktryny, bo to co oni zrobili?
No, uczynili
Oni zawsze wrócili do Starego Testamentu. To nie był Stary Testament dla nich oczywiście, ale dla nas. Oni zawsze wrócili do Starego Testamentu. Nie było innego po prostu. Więc osobiście ja staram się tak robić, kiedykolwiek jest możliwe. To jest ćwiczenie tylko dla siebie. Jakikolwiek doktrynę uznaję, staram się najpierw udowodzić tylko Starego Testamentu. Trochę trudne, wymaga trochę pracy, ale przecież nie jesteśmy tu, aby być leniwe i nie robić nic na ziemi. Jesteśmy tu, aby harować. Więc ja myślę, jestem całkowicie przekonany o tym, przepraszam, że tak mówię. Byłoby dobrze dla każdego z nas, o ile jest możliwe, najpierw odnośnie danej doktryny, bo tak robił Pan Jezus i autorzy Nowego Testamentu, najpierw używać Stary Testament, I potem, jeżeli to nie jest wystarczające, potem używać Nowy Testament. Kolejny punkt. Teraz to jest dosyć kontrowersyjny punkt. My musimy rozumieć, interpretacja Starego Testamentu ma kilka poziomów. W historii Kościoła przeważnie teologowie powiedzieli nam i mówią nam trzy albo cztery innych poziomów. Ja chciałbym dać wam tylko trzy główne i potem wy możecie dodać jeszcze kilka. Na przykład, kiedy ja studiuję Biblię, przede wszystkim, najpierw, czym jest moim celem? Jaki jest pierwszy cel, jeżeli studiujemy czytać Boże Słowa? Co chciałbyś zrobić? Zanim możesz nawet zastosować, musisz
poznać Bożą wolę.
I rozumieć po prostu. Może ja jestem wyjątkiem, ale kiedykolwiek czytam Pismo Święte, przede wszystkim brzmi tak, jak to jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze, ale odnośnie kolejności. Jest najpierw chciałbym rozumieć. Jeżeli nie rozumiem, jak mogę zastosować na przykład. Na przykład czytając pierwszy list Jana, coś na temat... O, nie, 13 rozdział pierwszy list do Koryntian na temat miłości na przykład. Proszę, otwórzmy ten rozdział. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 13 rozdział. I proszę bardzo, jeżeli jesteś kaznodziejem, to jest sposób taki, jak nigdy nie mówić kazania. Ok? Mimo tego większość naszych kaznodziejów tak robią. 13 rozdział, wiersz 4. Miłość jest cierpliwa. I potem od razu kaznodzieje mówi, ale miłość jest czymś pięknym. Ja lubię miłość. Ja lubię, kiedy widzę miłość. Ja lubię, kiedy ludzie kochają mnie. Miłość jest piękna teraz. Miłość zawsze jest piękna. Miłość zawsze była piękna. Mało tego, tu jest miłość jest. Liczba pojedyncza. Więc mam mieć tylko jedna osoba, którego całkowicie kocham. Tak dalej. Proszę, nie zróbcie to. To nie jest sposób tak, jak rozumieć albo ogłosić Pismo Święte. Jeżeli ja mam przed sobą czwarty wiersz, miłość jest cierpliwa. Pierwsza rzecz, ja chciałbym rozumieć ten fragment w swoim kontekście. Więc najpierw, zanim mówię sobie, miłość jest piękna, ja lubię miłość, ja lubię, kiedy ludzie kochają mnie. Na razie zapominajcie o tym, to jest piękne, ale dopiero później, ok? Najpierw my dążymy do rozumienia, więc pierwszy poziom interpretacji zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu jest poziom interpretacji rozumienia literalne albo historyczne. Historia jest czymś pięknym. Przecież jedna trzecia Biblii jest historia, więc musi być czymś pięknym. Pierwszy poziom interpretacji literalnie i albo historyczny. Czasami może być albo literalne, albo historyczne. Więc czytając na przykład pierwszy list do Koryntian 13:4, moje pierwsze pytanie jest, co oznacza w tym kontekście? Jaki był problem w tym zborze, że Paweł tak napisał? Nie tylko od razu zastosowanie. O, miłość jest cierpliwa, więc ty musisz być cierpliwy. Albo Paweł był cierpliwym człowiekiem. Czy ty jesteś cierpliwym człowiekiem? To piękne, ale dopiero ostatnie 5 minut kazania, ok? Najpierw musimy dążyć do tego, aby... Wiecie co, przepraszam. Może to jest reakcja do tego, ale moje pierwsze 10 lat w zborach, 90% naszych kaznodziei, oni byli tacy. Na przykład czytając Starego Testamentu na temat Dawida, tam jest napisane, że Dawid był wiernym Bogiem. Czy ty jesteś wiernym Bogiem? Co oznacza być wiernym Bogiem? I tak, Bogu, przepraszam, oczywiście, celownik. I bez żadnego historycznego, literalnego kontekstu. Błagam wam, proszę, nie zróbcie. Już mamy tyle takich ludzi w zborach, nie chcielibyś mi dodać do tego. Pierwszy poziom interpretacji. Co oznacza ten fragment literalnie albo historycznie? Kilka przykładów. Otwórzmy, proszę. O ile jest możliwe, bo nie zawsze jest możliwe. Księga Psalmów. Psalm 16. Ja myślę, że prawie zawsze jest możliwe, chyba że jest kilka wyjątków, na przykład 53 rozdział Księgi Izajasza. Psalm 16, więc najpierw chcielibyśmy rozumieć literalnie i historycznie. I wiesz, momencik, wiesz 10. Bo nie zostawisz duszę moje w ochłani, nie dopuścić, by twój pobożny oglądał grób. My wiemy o tym z Nowego Testamentu, że pełen wypełnienie tego wersetu to jest zmartwychwstanie naszego Pana. Ale wyobraźcie sobie, że ty żyjesz przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa. W jaki sposób byś rozumiał ten fragment? Proszę mi pomóc. A akurat bardzo pomocne, sugeruję, że to jest pomocne.
Kto to napisał? W jakich okolicznościach?
Właśnie, o ile jest możliwe, czytając, studiowałem Stary Testament, zawsze zadaję sobie pytanie, o ile jest możliwe, bo nie zawsze jest możliwe. Teraz jestem pobożnym Żydem, żyję w Starym Testamencie. Skoro tak jest, w taki sposób rozumiałbym ten fragment. Jeszcze nigdy nie słyszałem o Jezusie. Więc to jest pierwszy przystanek, pierwszy poziom interpretacji. Więc proszę mi powiedzieć, odnośnie tego 10 wersetu, w jaki sposób ja mogę literalnie i historycznie rozumieć ten fragment? Jaki jest kontekst tego psa? Trochę prześladowanie dla Dawida?
Prawdopodobnie ucieka przed wrogami.
Dokładnie. Tam jest trudna sytuacja. Więc w kontekście prześladowania, w kontekście zagrożenia śmierci, on może powiedzieć, nawet gdyby doszło do najgorszego, o i przy okazji, ci, którzy mówią, że autorzy Starego Testamentu nie mieli pojęcia na temat raju, tylko jakieś niejasne miejsce nazywają Sheol, tak nie jest, przepraszam, przeczytajcie Pisma Dawida. Ten psalm 27, psalm 84 i jeszcze kilka miejsc. On miał pojęcie, miejsce czy raju, czy gdziekolwiek, że tam będzie czymś pięknym swoim Panem po śmierci. Więc Dawid tu mówi, nawet gdyby doszło do najgorszego, dalej, tak jak Hiob, 19 rozdział, ma nadzieję nawet po śmierci. Mam przerwać, Krzysiek? Więc 10 wiersz ma literalny, ja proponuję, historyczny poziom interpretacji. Drugi poziom interpretacji oczywiście jest duchowy poziom. I nieźle rozumiecie teraz. Dla mnie to jest fundamentalna różnica między duchową i alegoryczną interpretacją. Na przykład, prosty przykład. Pamiętajcie, Izrael tam w obiecanym kraju, oni są otoczone różnymi plemionami. Najpierw powiem wam duchowe interpretacje i potem alegoryczne interpretacja. Jesteś tam, Izrael, otoczona różnymi plemionami, ten plemion, tak dalej. Oznaczcie jako zbór, jako osoba na świecie, jesteśmy otoczone różnymi wrogami. Może być wewnętrzne, może być zewnętrzne. Może być pożądliwość, może być gniew, może być od ludzi. Bardzo, bardzo proste w duchowym sposób rozumieć ten fragment. Alegoryczne. I przy okazji, ja jestem wrogiem całe siły, całe sercem, całe umysłem, wrogiem systemu alegorycznego, naprawdę. Origenesa dla mnie był wielkim, wierzącym człowiekiem, ale jego sposób interpretacji jest tragiczny. Ja mam w domu pisma Filona z Aleksandrii, tam jest 1000 stron. Ja mam taka zasada, jak tylko zaczynam coś, muszę zakończyć. Muszę robić do końca. Muszę przyznać odnośnie Filona. Ja czytałem pierwsze 100 stron i potem powiedziałem sobie koniec tego. Naprawdę. To jest tragiczne. Chyba, że człowiek jest na odlot i potem jest w stanie rozumieć, o co chodzi. Naprawdę. Ja nie wiem. Ręka do góry, jeżeli kiedykolwiek czytałeś Filona z Aleksandry. Tak, tylko Krzysiek oprócz mnie stracił trochę czasu swojego życia. Nie polecam naprawdę. I teraz naprawdę niektórych wracając do domu od razu szukają pisma Filona. Tacy są ludzie po prostu.
Przywrotni po prostu.
Ale to jest... Krzysiek, możesz nam powiedzieć troszeczkę na temat, bo Filon, nie wiem, czy wiecie o tym, on jest prekursorem, on jest założycielem szkoły interpretacji alegorycznej. Orygenesa i Klemens z Aleksandrii i 90% naszych kaznodziejów, nawet nie wiedzą o tym, oni są uczniami Filona po prostu. Możesz tylko przez sekundę powiedz nam troszeczkę na temat...
Ja czytałem fragmenty dotyczące jego koncepcji logosu.
Która koncepcja? On ma kilka koncepcji.
Tam logos, demiurg, tam jakieś innych pośredników gdzieś tam od Boga, powiedzmy, którzy gdzieś tam funkcjonują w jakichś poziomach. To takie gdzieś fragmenty pamiętam, mniej więcej.
I to naprawdę, ja harowałem przez miesiąc z tym i w końcu powiedziałem sobie, nie. Życie jest zbyt krótkie, aby stracić tu ufilone. Na pewno jako gość on był bardzo uprzejmy, ale kropkę, koniec jego uprzejmości. więc teraz dam wam przykład odnośnie Izraela tam w obiecanym kraju, alegoryczne. Tu jest 7 plemion. I oni chciał zniszczyć ciebie. I ty chodzisz oczywiście do zboru wolnych chrześcijan i słyszałem kiedyś taką interpretację. To plemiona, oni są baptyści. Ta druga plemiona, oni są metodyści, zielonych, oczywiście najgorsze plemion, tak dalej, tak dalej. I ty jesteś otaczona z tymi wrogami. I oni robią cokolwiek, aby ciebie zniszczyć. I ty ciągle musisz walczyć z nimi. I przepraszam, słyszałem takiego. To jest sposób alegoryczny. I ja proponuję, jeżeli naprawdę jesteś nawróconym człowiekiem, powinieneś traktować jako grzech i nie mieć nic wspólnego z tym. To jest okropne, naprawdę. To nie jest duchowy sposób interpretacji, to jest alegoryczny. Sposób.
Żeby nie popaść w drugą skrajność, bo sama Biblia stosuje pewne interpretacje alegoryczne.
Dla mnie
właśnie zastrzeżenie. Zgadzam się z tym, co mówisz, z wyjątkiem tych miejsc w Nowym Testamencie, które interpretują wydarzenia Starego Testamentu alegorycznie.
I mam kilka tu.
Historia Abrahama, Hagar, Sary, te przymierza, to jest interpretacja alegoryczna. Tylko mamy podstawę natchnionego tekstu Nowego Testamentu,
dokładnie,
który też alegorycznie tłumaczy, więc idę w tym kierunku. Ale jak zacznę sam kombinować i będę zastanawiał się, co znaczy każda deska w przybytku, no to dojdzie do absurdu.
I to jest dobre ostrzeganie akurat. Więc pierwszy poziom literalnie albo historyczny, drugi poziom duchowa i oczywiście odnośnie tego poziomu możesz dodać na przykład krystologicznie, eschatologicznie, nawet eklezjologicznie. Na przykład pamiętam kiedyś księgę Ruta. Pamiętajcie, Boaz miał swoje pole i Ruta tam pracowała i on powiedział jej, musisz zostać tu w moim polu, nie możesz iść dalej. I pamiętam, jako młody wierzący słyszałem kazanie na ten temat i oznacza, jeżeli jesteś u wolnych, bo ja nawróciłem się u wolnych, musisz zostać tam u nich i nic wspólnego z polami innych po prostu. Nie możesz chodzić do Chrystusowe, do Baptystów, tak dalej, tak dalej. To nie jest duchowy sposób, to jest alegoryczne i przeważnie to jest nieduchowy sposób akurat. I oczywiście trzeci poziom jest poziom praktyczny i ja proponuję wam, tylko w tym przypadku możesz korzystać z wyobrażenia. Wyobrażenie na pierwszym i drugim piętro stopniu jest niebezpieczne. Wyobrażenie na pierwszy stopień historyczny, literalnie, będzie tylko przeszkadzać ci, naprawdę. Wyobrażenie na drugim poziomie, duchowy poziom, prowadzi tylko do alegorii. Jeżeli to jest praktyczny poziom, tylko w tym przypadku ja dam wam pozwolenie od czasu do czasu, aby używać wyobrażenia. Bo przeważnie wyobrażenie i interpretacja Biblii nie mają nic wspólnego, naprawdę. Wyobrażenie jest czymś pięknym, myślę, że to jest dar od Pana Boga, ale nie jest nam dane, aby używać do interpretacji Boże Słowa. Pierwszy poziom, literalne, historyczne. Drugi poziom, duchowy. Trzeci poziom, praktyczny. Ja teraz powiedziałem Krzyszkowi 10 minut temu akurat, przed tym wykładem. Kiedyś jakiś misjonarz przyszedł do mnie, bardzo fajny brat, ale cztery do bólu, i miał pytanie dla mnie. Bracie, ja słyszałem o tym, że ty publicznie mówisz, że może być kazanie bez zastosowania. Może być czyste nauczanie. Ja powiedziałem, bracie, jeżeli ten O'Connell tak powiedział, ten O'Connell jest heretykiem. Bo Biblia jest nam dana, że my możemy zastosować. Nauczanie bez zastosowania to jest legalizmu, to jest tylko intelektualne ćwiczenie i akurat Biblia nie jest nam dana z tego powodu. Jest nam dane, że potem my możemy robić coś z tym. Zawsze, bez żadnego wyjątku, nauczanie naszego Pana, nauczanie autorów Nowego Testamentu, najpierw nauczanie, więc pierwszy poziom historyczny albo literalnie, potem zastosowanie. Zawsze, bez żadnego wyjątku. U Pawła to jest o wiele prościej, bo zwykle możemy podzielić listów Pawła na dwie. Pierwsza połowa nauczania, druga połowa nauczania, przepraszam, zastosowanie. List do Galacji jest wyjątkiem, bo tam mamy trzeci podział, mianowicie historyczny. Pierwsze dwa rozdziały w historii, trzeci i czwarty doktryna, piąty i szósty praktyka. Ale przeważnie u Pawła pierwsza połowa doktryny, druga połowa zastosowanie. Więc pierwszy poziom interpretacji literalnie, historycznie, drugi poziom duchowy, trzeci poziom praktycznie. Więc używając tej zasady i wracając do psalm 16, przepraszam, i też wiersz 10. Więc pierwszy poziom historyczny albo literalny. Darek, powiedz nam, w jaki sposób mamy rozumieć 10 wiersz. Bo nie zostawić duszy moje w ochłani, nie dopuścić, by twój pobożny oglądał grób. Więc pierwszy poziom, literalnie albo historycznie, w jaki sposób? Dotyka kogo?
Znaczy, to jest dotknięcie jak gdyby relacji między Bogiem i Dawidem.
Dokładnie.
Więc on jak ma nadzieję i on tą swoją nadzieję wyraża.
Dokładnie. Więc dotyka życie Dawida po prostu. Tak, to tak wystarczy. Okej, okay, teraz używając też ten wiersz, drugi poziom, teraz duchowa interpretacja. Jadzie, w jaki sposób mamy rozumieć 10 wiersz? Akurat to nie jest taki trud, bo mamy uzasadnienie z Nowego Testamentu akurat. Więc drugi poziom, duchowy sposób. W jaki sposób możemy rozumieć? A to jest trzeci poziom dopiero. Najpierw w duchowym sposób, nie praktycznym. A, podoba mi się. To jest doktryna akurat zastosowana z jednego tekstu. Podoba mi się. Albo odnośnie zmartwychwstania naszego Pana, oczywiście. Ale też, to jest dobry punkt. I trzeci poziom, Beata, w jaki sposób praktycznie teraz mogę zastosować do siebie?
No właśnie, mogę spokojnie czekać na śmierć, tak?
Okej.
Okay. Nie bać się śmierci.
To jest dobre zastosowanie, akurat bardzo mocne zastosowanie.
No i właśnie, tu Marek podpowiada, nie bać się prześladowców.
Bardzo
nie
dobrze.
Mogą mi dotknąć, zabrać moje dusze, mogą moje ciało.
Dziękuję bardzo. Więc czy ja mogę proponować, kiedy czytasz i studiujesz Boże Słowo, że zawsze masz przed sobą te trzy poziomy. Ja mam akurat, nie mam przed sobą teraz, ja mam zeszyt w domu, mogę brać?
Możesz.
To jest podobne do tego. Ja dziennie piszę jedną stronę odnośnie jednego fragmentu. To jest podzielone na dwie. Pierwsza połowa to jest historyczne albo literalne interpretacja tego fragmentu. I druga połowa to jest drugi poziom duchowy interpretacji, czy my możemy znaleźć jakieś doktryny tam na przykład. Ale poza tym, ja mam pamiętnik, bardzo, bardzo podobny do tego, nie taki piękny, muszę powiedzieć, tak jak Temoż, ale spokojnie. I potem, po studiowaniu Boże Słowo, ja zawsze piszę w moim pamiętniku, to jest duchowy pamiętnik, mam nadzieję, i to jest trzeci poziom potem interpretacji, w jaki sposób dzisiaj ja mogę wziąć ten fragment i zastosować do swojego życia dzisiaj. Więc ja staram się dziennie używać pierwszy, drugi i trzeci poziom interpretacji. I naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. Jeszcze jedna wstępna uwaga, zanim dam wam 16 sposobów. Czasami autor Nowego Testamentu, z Nowego Testamentu używa cytat Starego Testamentu zerwany z kontekstu. Czasami. Ale tylko z powodu tego, że oni tak zrobili, to nie jest usprawiedliwienie dla nas, że my możemy tak robić. Jest zasadnicza różnica między nimi i nami, mianowicie
oni byli apostołami.
I oni, właśnie, oni mówili przez Ducha Świętego. Właśnie. Więc przepraszam, nie powiedz mi, ja mogę tak robić, ja mogę zerwać z kontekstu, bo tak oni zrobili w Nowym Testamencie. Najpierw musisz udowodnić, że Duch Święty mówi przez ciebie i potem ja mogę wierzyć ci. Ok?
Apostoł mówi o sobie tak. My jesteśmy współpracownikami Bożymi, wy zaś rolą Bożą.
Dokładnie.
Nic się nie zmieniło od tamtych czasów.
I zasadnicze różnice po prostu. Oni przez Ducha Świętego. Więc naprawdę, jeżeli chciałbyś udowodzić, jeżeli chciałbyś przekonywać mi, że możesz tak robić, pierwsza rzecz, musisz przekonywać mi, że Duch Święty mówi przez ciebie. I potem koniec dyskusji po prostu. Potem możesz powiedzieć, co chcesz, jeżeli Duch Święty mówi przez ciebie. Ale wierz mi, będzie trochę trudne, aby udowodzić dla mnie.
Może też dopisać do Biblii, tam jest zawsze parę pustych stron na końcu. Kto by miał odwagę taką, nie?
I niektórych tak robią, akurat. Okej, owieczki, teraz 16 sposobów, tak jak Stary Testament jest używany w Nowym. Pierwsze. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian. Wiedząc oczywiście o tym, że pierwszy list Pawła do Koryntian jest pierwszy list Pawła do Koryntian. Ale to jest zupełnie inna bajka. Ale przecież to jest nasz pierwszy list Pawła do Koryntian. Ale wy wiecie o tym, że w Biblii abysyńskiej, bo oni mają Biblię, wygląda trochę inaczej od nas, oni mają 3 listy Pawła do Koryntian i też jeden list od tego zboru do Pawła. Oni mają swoją apokryfę akurat. Mam jeszcze kilka książek. O, też akurat. Oni mają swoje Biblii, Księga Henoka. Ale nic wspólnego z tym tematem, więc dlaczego mówię wam? Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 10. Pierwszy sposób jako duchowy przykład. I akurat to jest bardzo pomocne dla mnie potem, aby wrócić do Starego Testamentu i interpretować coś nowego dla siebie. 10 rozdział, pierwszy list Pawła do Koryntian, jako duchowy przykład, od 1 do 6. A chcę, bracia, abyście dobrze widzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. O, bardzo ciekawe, tylko jako dygresję, ojcowie nasi. Paweł nie tylko pisze tu do Żydów, pisze do wierzących. Chrześcijaństwo to nie jest zupełnie inna wiara, to jest wypełnienie judaizmu według Pawła tu, bo oni byli naszymi ojcami. I wszyscy w Mojżeszu ochrzczeni zostali w obłoku w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. To jest ciekawe. Pierwsze interpretacja tu, że ten chleb na pustyni to było obrazem duchowego pokarmu. I wszyscy ten sam napój duchowo pili. Pili bowiem z duchowej skały, które im towarzyszyła, a skała ta był Chrystus. Więc pierwszy sposób jest używany jako duchowy przykład. Ten fragment też jest bardzo kluczowy odnośnie interpretacji Starego Testamentu. Wyobraźcie sobie, jesteś Żydem tam w Starym Testamencie, czytasz drugą księgę Mojżeszową, czwartą księgę Mojżeszową i tu jest skała, z którego jest woda. Ja nie wiem czasami, czy jest możliwe, że gdybyś był pobożnym Żydem, miałeś jakieś pojęcie, że ta skała jest obrazem swojego Mesjasza? Ja nie wiem, powiem wam szczerze. I też jest mi ciekawe. Mówmy, że żyjesz tam w Starym Testamencie, jesteś pobożnym Żydem, jesteś nowym nawróconym człowiekiem, bo oczywiście jest tylko jeden sposób zbawienia, 11 rozdział listu Hebrajczyków od samego początku z wiara. Każda osoba w niebie Starego Testamentu, oni zostali usprawiedliwieni przez wiarę. Więc mówmy, że jesteś tam nowo nawróconym człowiekiem i czytasz trzecią księgę Mojżeszową odnośnie z tych ofiar. Ja nie wiem, czy masz pojęcie, że to jest obrazem zarówno osoba, jak i dzieło twojego Mesjasza? Ciekawe, w jaki sposób oni rozumieli te fragmenty. Okej, drugi sposób. Aby udowodnić, już powiedzieliśmy troszeczkę na ten temat, aby udowodnić doktrynę. Na przykład, otwórzmy Ewangelię Mateusza. I proszę, przeczytajcie w tym świetle jeszcze raz pisma Pawła. Cokolwiek on mówi, szuka udowodnienie Starego Testamentu. To jest cytat po cytacie. Najpierw twierdzenie, że tak jest, i potem cytat Starego Testamentu. Ale na razie drugi sposób jako udowodnienie doktryny. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział.
Przepraszam, ten pierwszy sposób to był jako co?
Jako duchowy przykład. I drugi, udowodnienie doktryny. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, przepraszam, na temat zmartwychwstania i 32, od 30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. To jest błogosławieństwo dla kobiet, wydaje mi się, tak? Tam w niebie. Lecz będą jak aniołowie w niebie. A co to zmartwychwstanie, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Więc używając Starego Testamentu, Pan Jezus udowodnił zmartwychwstanie po prostu. I przez całe pisma Pawła tak jest. Twierdzenie, cytat. Twierdzenie, cytat po prostu. Jego doktryna jest budowana na przeważnie zakonu. Nie tylko, ale przeważnie. O, i przy okazji, kiedy Paweł używał słowa zakon, czasami ma na myśli pisma Mojżeszowe, ale czasami ma na myśli cały Stary Testament. Mam udowodzić teraz, albo wrócić do tego? Mam udowodzić teraz, tak? Później, Kasia, tak? Bo ja widzę, już chciałbyś... Dobra, teraz. Pierwszy list Pawła do Koryntian. Więc czasami to jest takie techniczne słowa, pisma, proce, zakon. I oni są czasami dosyć, jak możemy powiedzieć, elastyczny chyba, tak? Dla nas zakon oznacza pięciu ksiąg mojżeszowych, ale nie zawsze tak musi być. Prosty przykład. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 14 rozdział. I 21 wiersz. W zakonie napisano, i potem to jest cytat księgi Izajasza. Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludzi tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Więc w zakonie, i potem cytat z Izajasza, być może to jest kluczem do rozumienia też w tym rozdziale, wiersz 34. Być może. Niech niewiasta na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą podane, jak i zakon mówi. Ale ja nigdy nie znalazłem takiego cytatu w Księgach Mojżeszowych. Ale jeżeli zwrot zakon tu jest używany tak jak trochę wcześniej, i dlaczego nie, może muszę poszukać gdzie indziej w Starym Testamencie. Jest możliwe tu, że Paweł ma na myśli całe Starego Testamentu. Ale tylko malutka dygresja. Po trzecie, jeżeli to jest cytat w Starego Testamentu, w Nowym, może być pełne wypełnienie. Wypełnienie tego fragmentu. Na przykład Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza. Jeszcze 5 minut i potem przerwa. Ewangelia Mateusza jako pełne wypełnienie. 4 rozdział. Od 12. 4 rozdział. A gdy Jezus usłyszał, że Jan uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przesiedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krainy Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza. Prosta zasada sugeruje, że zanim powiemy, że tu jest wypełnienie tego fragmentu, byłoby dobrze mieć ten zwrot, aby się wypełniło. Bo 16 sposobów jest używane w Starym Testamencie i nie zawsze to jest wypełnienie. Więc ja proponuję wam, zanim możemy powiedzieć, o, tu jest wypełnienie tego, najpierw musimy mieć ten zwrot. Dlaczego? Czwarty powód. Jeżeli to nie jest napisane, ja proponuję, to nie jest wypełnienie tego wersetu. Ma zupełnie inne funkcje. Na przykład, i to jest czwarty powód, czasami my mamy w Biblii częściowe wypełnienie. Nie całe, ale częściowe wypełnienie. O co tu chodzi w ogóle? Okej, najpierw do ostatniej księgi Starego Testamentu. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza. Jeżeli macie przed sobą angielski przekład, macie szczęście, bo tam macie 4 rozdziały, ale po polsku mamy tylko 3. Trzeci rozdział księgi Malachiasza. I z ciekawości, kto napisał księgę Malachiasza? Kto? Dobrze, tylko chciałem sprawdzić, że już śpicie. Trzeci rozdział księga Malachiasza i wiersz 23. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Okej, wszystko jasne na razie? Okej, teraz do Nowego Testamentu. Niektórych chciałem powiedzieć, ale przecież to jest błąd w Biblii. Nie, to nie jest błąd. To jest bardzo szczególny sposób, tak jak Stary Testament jest używany w Biblii. Ewangelia Jana. Więc to jest proroctwo, że Eliasz ma przyjść. I teraz Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. I wiesz, 21. Jan Chrzciciel rozmawia z liderami Żydów. Zapytali go, kim więc Eliaszem jesteś? I on odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I on powiedział, nie. Więc według Jana, i on powinien wiedzieć o tym, czy on jest Eliaszem. Przepraszam, on powiedział, że nie jest. Ale to jest przeciwieństwie do tego, to co Pan Jezus powiedział. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 17. I naprawdę, jeżeli jesteś dzieckiem Boże, nie musisz się martwić o takich rzeczy. Nieźle rozumiecie. Jeżeli tu jest problem, nie wolno powiedzieć, ja nie rozumiem, nie dotyka mnie, nie chcę rozmawiać o tym. Nie, szukamy rozwiązania oczywiście. Ale nie musimy się bać po prostu. Przeważnie rozwiązanie jest przeproste. Jeżeli nie jest takie słowo po polsku, powinno być. Jest takie słowo przeproste? Już jest. Jest przeproste po prostu. Już jest. 17 rozdział Ewangelii Mateusza. Mówmy, że od 10. I pytali go, i kontekst, wiecie o tym, to jest przemienienie Pana Jezusa, i pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w Piśmie powiedzą, że wpierw ma przyjść Eliasz? I on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli, jaki syn człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. To jest błąd? Nie, to nie jest błędem. To jest częściowe wypełnienie. W jednym sensie Jan wypełnił rolę Eliasza, ale całkowicie wypełnienie tego proroctwa będzie dopiero w przyszłości. Eliasz ma przyjść, może już jest. Kto wie? Ale całkowicie wypełnienie tego fragmentu dalej zależy do przyszłości. I jest sporo akurat takich przykładów w Biblii. Nie musimy się bać. Nie musimy myśleć, o, tu jest błąd. Nie, to nie jest błąd. Bardzo szczególny sposób, tak jak autorzy używają cytaty Starego Testamentu. Jeszcze jeden dam wam i potem przerwa przez 10 minut. Piąty sposób, aby pokazać szczególną cechę naszego Boga. Aby pokazać szczególną cechę naszego Boga. I teraz do sławnego fragmentu naszego Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. To jest prawdopodobnie najbardziej ulubiony fragment moich braci u Zielonych i u Charyzmatyków. Oni ciągle cytują ten rozdział do mnie. Drugi rozdział Dzieje Apostolskie. Zesłanie Ducha Świętego, oczywiście. I nawet ostatnio na weekend rozmawiałem z kilkoma braćmi i siostrami na ten temat i powiedzieli mi, przecież to jest napisane, że ci znaki mają być wśród nas dzisiaj. Drugi rozdział Dzieje Apostolskie. Od 16. Ale proszę, wróćcie uwagę teraz dokładnie na ten tekst i powiedz mi, gdzie jest... No, inaczej. Zrobimy razem. Jeszcze nie powiem wam. Okej, okay. Drugi rozdział Dzieje Apostolskie, od 16. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I potem moi bracia u Zielonych mówią mi, przecież to jest wypełnienie, więc od tego czasu aż do dnia dzisiejszego my możemy oczekiwać takie znaki. Momencie, nie taki szybko. Autor Dzieje Apostolskie Łukasz jest bardzo konsekwentny. Bardzo, bardzo konsekwentny. I kiedy on używał jakieś słowo, on ma bardzo szczególny cel na myśli. Na przykład pierwszy rozdział. O, teraz dam wam trzy cytaty. Najpierw z pierwszego rozdziału, potem z drugiego i potem z trzeciego. I wy musicie mi powiedzieć, który cytat wygląda trochę inaczej. Okej? Okay? Jeden wygląda trochę inaczej. Z pierwszego, drugiego i trzeciego. Pierwszy rozdział Dzieje Apostolskie. 16 i 17. Mężowie, bracie, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judasie, który stał się przywódcą tych, co pomali Jezusa. Pierwszy cytat. Drugi cytat teraz z drugiego rozdziału. Jeszcze raz, wiersz 16. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I teraz trzeci cytat z trzeciego rozdziału, 3:18. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpić będzie. Który cytat nie pasuje? Który wygląda trochę inaczej? I dlaczego?
Ten trzeci.
Dlaczego?
Bo tam jest odwołanie nie do jednego jakiegoś proroka, ale do wszystkich proroków.
Nieźle, podoba mi się, ale ząk.
Nie?
Logiczne, myślisz logicznie, podoba mi się.
Dzięki.
Jeszcze coś. Nawet prościej. Nawet o wiele prościej. Proszę bardzo. Czy mam myśleć dla was też? Okej, okay, jeszcze raz. O, dlaczego?
Mówi nie o darach Ducha Świętego, tylko o naszą.
Okej, okay. Myślisz logicznie, ale niestety, ale ząk. Twoje zdolności obserwacji są zaiste zdumiewające.
W ogóle nic nie słyszeli.
Pierwszy i trzeci już są na pewno wykonane. Wykonało się. Ten środkowy jest, że macie przed sobą. To jest coś, co się dzieje.
A dlaczego? Zgadzam się, ale
dlaczego? Dlaczego się dzieje?
Proszę, my musimy się uczyć czytać. Przepraszam. Naprawdę przeważnie...
Tutaj.
Okej, jeszcze raz. 1:16. Mężowie bracia musiało się wypełnić pismo. 3:18. Bóg zaś wypełnił. Ale gdzie jest ta słowo w drugim rozdziale? Nie ma takiego. 16 wiesz, ale tutaj jest to. Co? Wypełnienie? Nie. To jest tylko fragment używany Starego Testamentu, aby pokazać co? Moc naszego Boga. To jest to, ale tutaj jest to. Co? Co było zapowiedziane przez proroka Joela? Co to jest? Moc, obecność naszego Pana. Tu nie jest żadnym wypełnienie księga Joela. Przepraszam. To czeka do przyszłości. Będzie to dopiero drugie przejście Pana Jezusa. Tu jest tylko w cudzysłowie, przepraszam. Tu jest pojawienie moc, siła naszego Boga. Więc przepraszam, ci, którzy mówią mi, ale przecież to jest wypełnienie drugi rozdział Joela. Ja potrzebuję trochę uzasadnienia. A proszę. Oczywiście. Na razie jest wolny kraj. Jak tylko ja będę prezydentem, będzie ogromna zmiana. Ale na razie to jest wolny kraj. Dziękuję bardzo. Proszę, bracie, mów. Ale chciałbyś nie zgadzać się, mam nadzieję. No i dobrze, jak najbardziej możesz tak myśleć, ale ja tylko potrzebuję uzasadnienia. Nic więcej. Do wszystkich nas. Proszę, jeszcze raz.
Mówię, że uważam, że to się już wypełniło i się nadal wypełnia. Nie muszę oczekiwać, aż to kiedyś się w przyszłości...
Słuszne, że chciałbyś nie zgadzać się ze mną, ale ja potrzebuję uzasadnienia. To jest mój problem.
Znaczy się, moim uzasadnieniem jest to, że ja to tego doznaję.
Mam nadzieję, że u nas jest Duch Święty też. O, mogę wam powiedzieć coś?
No nie, no myślę, że warto szanować Cię. Nie ma szanowania drugiego zdania.
A akurat Dan, nie masz racji w tym przypadku, tylko nie mówię tak, jak ty mówisz. Nie oznacza, że nie szanuję, okej? Okay? Więc akurat bardziej o Ciebie widzę, że tak jest.
Byłem przekonywany o darach Ducha Świętego, że one są i Bóg mnie przekonał.
Okej, bracie, ale jeżeli mogę tak powiedzieć tylko przez 2 minuty na ten temat i potem wracamy do tego. Ja tydzień temu siedziłem z braćmi i siostrami i rozmawialiśmy na ten temat i oni ciągle używali argument doświadczenia. Ja powiedziałem stop, bo to jest błędne koło i jeżeli tak używasz, ja mogę taki sama, używając taki sama autorytet, powiedzieć, że nie może tak być dzisiaj, bo ja nigdy nie miałem takie doświadczenie. Więc argument doświadczenie to jest błędne koło. Nie rozwiąże żadnego problemu. I ja powiedziałem im, pierwszy poziom argumentacji musi być Pismo Święte. Bo my mamy tendencję, i może każdy z nas do pewnego stopnia, my mamy takie doświadczenie i potem używając to doświadczenie interpretujemy Boże Słowo. Powinni być całkowicie odwrotnie. Najpierw mamy dążyć do tego, aby rozumieć Boże Słowo i potem badać swoje doświadczenie używając Boże Słowo i nie odwrotnie. Rozumiesz mnie? Nie mówię, że ty masz rację albo ja mam rację, ale pierwszy poziom, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, musimy dążyć do tego, aby rozumieć literalnie i historycznie. I nie ma mowy o tym, przepraszam, w drugim rozdziale, nie jest napisane, że tu jest wypełnienie. Ten zwrot nie pojawi się w tym rozdziale. Proszę, oczywiście.
Też tak, jak gdyby nie jakiś mogłem, tylko tak patrząc na ten fragment akurat tekstu, mm-hmm. Tesla z kontekstem i tak dalej. Jeżeli to jest, tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela, mm-hmm. stanie się w ostateczne dni, mówi Pan. To teraz rozumiem, że może być też kwestia tego typu, że ktoś uważa, że ostateczne dni to jest w całości coś, co się dopiero wydarzy. Ktoś może uważać, że ostateczne dni się rozpoczęły już w tym momencie. I pewne rzeczy się na przykład dokonują, pewne się dopiero wydarzą.
A, podoba mi się.
To no. też może być, no już, jak gdyby, trzeba by znaleźć teraz kolejny argument już inny.
Nie, zgadzam się. I w taki sposób ludzie rozumieją. Ale z tego powodu ja powiedziałem na samym początku, jeżeli tam nie jest napisane, to jest wypełnienie, musimy być bardzo ostrożni potem powiedzieć, że jest wypełnienie. Skoro że w pierwszym rozdziale i w trzecim rozdziale Łukasz używał ten zwrot, dlaczego też nie w drugim rozdziale, skoro że to jest wypełnienie? To jest niekonsekwentne. Rozumiecie mój dylemat w tym przypadku? Bo Łukasz jest konsekwentny. On jest dobrym historykiem. Ale oczywiście, jeżeli chcielibyśmy mówić na temat Ducha Świętego, musimy poprosić Krzyszka, że w przyszłości będzie dużo wykładów na ten temat, bo to jest potężny temat. Okej, dalej. Przewa.